Lato i okres wakacji to okazja do zawarcia nowych znajomości, czy też pierwszych doświadczeń wynikających z dojrzewania, jak rozmawiać z dziećmi o ich dorastaniu, jak tłumaczyć pierwsze efekty zmian hormonalnych, jak reagować na przejawy zakochania czy zachowania seksualne. O tym właśnie mówić będziemy w tej audycji. A gośćmi programu są pedagog specjalny dr Izabela Fornalik, edukator seksualny. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Oraz Monika Kożuchowska-Doilido z Białostockiego Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Witam panią.
Dzień dobry.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Skończyły się wakacje, ale pozostały wspomnienia często związane właśnie z dojrzewaniem dziewcząt i chłopców, a więc z seksualnością. Co to w ogóle jest ta seksualność, pani doktor?
Seksualność powszechnie wszystkim kojarzy się z seksem.
No właśnie.
I jego uprawianiem, a tak naprawdę seksualność to jest czymś znacznie szerszym, a mianowicie wiąże się z faktem, że jesteśmy istotami płciowymi. Dziewczynkami, chłopcami, stajemy się kobietami, mężczyznami. I to jest seksualność. Seksualność to też nasze wartości, ale seksualność to też orientacja seksualna. Seksualność to też wyrażanie siebie, ekspresja seksualna swojej kobiecości. No i oczywiście również dążenie do kontaktu z drugą osobą, nawiązywanie relacji, zakochiwanie się. Czyli wszystko, co się wiąże z faktem, że jesteśmy istotami płciowymi, czyli seksualnymi.
Jasne. A w takim razie, czy z pani obserwacji można by jakoś ocenić, w jakim stopniu jesteśmy świadomi tej seksualności? Jak w Polsce, jak na nią reagujemy? Są kraje, w których mówi się wprost o wielu rzeczach, a jak w Polsce, pani zdaniem?
To zależy od osób, tak? Ja mam takie poczucie, rozmawiając z młodzieżą, dorosłymi, też rodzicami, pracując też z osobami z niepełnosprawnością intelektualną czy spektrum autyzmu, widzę bardzo różny poziom świadomości siebie jako istot seksualnych, ale też otwartości na rozmowy o seksualności.
Poprawia się ta otwartość, czy ciągle jeszcze jest to takie tabu, a może nawet...
Myślę, że się poprawia. To znaczy, ja widzę te zmiany. Widzę, że rodzice są coraz młodsi. Część z tych rodziców sama sięgnęła. Dziś mamy nowe media, jest internet, więc młodzi rodzice, oni już też mieli szansę zdobyć wiedzę dotyczącą seksualności z internetu. Ja takowej możliwości nie miałam, będąc młodą dziewczyną. Oni już tak. Stąd też rzeczywiście ich świadomość jest większa i może większa otwartość na rozmowy. Przy czym powiedziałabym tą różnicę, ponieważ przez ostatnie dni miałam okazję właśnie w KTA rozmawiać z rodzicami osób ze spektrum autyzmu, ponieważ seksualność osób ze spektrum autyzmu czy z niepełnosprawnością intelektualną no bywa traktowana w kategoriach tabu. Tym rodzicom bywa, że trudniej się rozmawia. Tak? Więc też to zależy od własnych doświadczeń, od wiedzy, od szkoły. Część osób zdobywa wiedzę dotyczącą seksualności w swoich szkołach, część, cóż, nie doświadcza realizacji przedmiotu wychowania do życia w rodzinie, ponieważ że rodzice się nie godzą, bywa, że jest on źle po prostu realizowany. I ten poziom otwartości jest bardzo różny.
A z tą edukacją to przypadkiem nie jest tak, że unikamy, staramy się nie odpowiedzieć na pytanie. Jeżeli pada coś konkretnego, to zmieniamy temat albo kombinujemy, jak uniknąć w ogóle rozmowy i w ten sposób zostawiamy te dzieci od najmłodszych lat poszukujące we własnym zakresie różnego rodzaju informacji, może doświadczeń, może od kolegów, od kogoś. Czy to jest dobre, czy to złe? Jak to pani ocenia?
Ja myślę tak, że my zwykle jako rodzice, patrząc z perspektywy rodzica, wydaje nam się, że seksualny etap życia to dopiero okres dojrzewania. I popełniamy błąd opóźniania, czyli czekamy na dojrzewanie i wtedy próbujemy z nastolatkami rozmawiać. Przychodzimy do takiej trzynastolatki czy czternastolatka i mówimy: synu, siądź, porozmawiajmy o poważnych męskich sprawach. Na co syn mówi: tato, daj spokój, przecież ja już wszystko wiem, o czym ty będziesz ze mną rozmawiał. I to jest największy problem, ponieważ my czekamy, popełniamy błąd opóźniania, a tak naprawdę człowiek jest seksualny od chwili, kiedy przychodzi na świat i to jest etap dzieciństwa, jest etapem bardzo seksualnym. Dziecko zdobywa nowe doświadczenia. To jest etap pytań. Tutaj dziecko pyta, skąd się wziąłem, a jak to nasionko weszło do brzuszka, a co to znaczy, że mamusia z tatusiem całuje, a to dziecko w brzuszku, no to jak ono tam wyszło, a którędy wyjdzie, a dziewczynka jak robi siusiu. I my często jakby mówimy później, po czym przychodzi etap dojrzewania, my chcemy i wtedy jest zwykle za późno. ponieważ kiedy u młodzieży pojawia się kategoria pożądania, kiedy zaczynają się pojawiać nowe potrzeby.
Hormony działają.
Tak, hormony działają, to już z rodzicem nie do końca fajnie jest na takie tematy rozmawiać, bo ten temat ekscytuje, rodzi jakieś właśnie doznania. I kiedy rodzic wtedy zaczyna, no to właściwie może liczyć się z tym, że usłyszy, nie, ja już tato z tobą nie chcę, ja mama z tobą nie chcę. No i niestety, i rodzice mówią, pani Izo, ale jak to? No to kiedy zaczynać? No zaczynać wcześniej, bo tyle, ile zrobimy do tego okresu dojrzewania, to nasze, tak? Bo wtedy będzie szansa, że na otwartość i dając tak, ją w sobie, pokazując synowi czy córce, że ja jestem gotowa z tobą rozmawiać od najmłodszych lat, odpowiadać na twoje pytania, nie mówić później, nie teraz, później się dowiesz, to rzeczywiście, jeżeli my rozmawiamy przez te wszystkie lata, kiedy przychodzi ten trudny czas dojrzewania, wówczas mój syn czy córka do nas przyjdzie, bo będzie widział w nas gotowość rozmawiania.
Czyli będzie po prostu wiedział, gdzie pójść, a tak? Jeżeli rodzice nie interesują się, nie rozmawiają, nie reagują, no to on szuka gdziekolwiek, ale nie w domu.
Tak.
I wtedy może znaleźć źle.
Oczywiście, a rodzice boją się, unikają, no bo nie wiedzą jak, często po prostu nie potrafią, tak? Bywa, że z nimi nikt nie rozmawiał, stąd też jest im trudno dobrać właściwe słowa, jak to nazwać. Sami czasem między sobą, kiedy trafiają do mnie rodzice na spotkania, szkolenia, pytam, słuchajcie państwo, a jak nazywacie intymne części ciała? Nie wiem, choćby u siebie. I nagle jest skrępowanie i zdają sobie sprawę, że albo są to jakieś takie właśnie cieplutkie, może trochę infantylne, albo wulgarne, albo jakieś takie bardzo medyczne i sami między sobą czasem rodzice nie rozmawiają o seksualności, a co tutaj jeszcze mówić o tym, że mieliby uświadamiać własne dzieci.
No dobrze, a w takim razie jakie zachowania dziewcząt, chłopców, nawet tych najmniejszych, mogą już wskazywać na potrzebę większego zainteresowania się tym właśnie ich rodziców?
To jest tak, że wszystko zależy od etapu życia. Jeżeli patrzymy na małe dzieci, tak, etap 2, 3, 4 latka, 5 latek, to jest etap, kiedy dziecko zadaje pytania, więc tutaj powinniśmy się oczywiście odpowiadać na pytania dziecka, przy czym pracując z rodzicami osób ze spektrum autyzmu, rodzice mówią, ale moje dziecko nie pyta. Nie powinniśmy, bo nie zapyta, bywa, że nie potrafi, nie wie o co zapytać. Ona zapyta, mamusiu, a czemu dziewczynki nie mają siusiaka? A ja mam, a jak ty robisz siusiu? Bywa, że nie zapytają. Stąd też nie powinniśmy czekać, powinniśmy to my wyjść z inicjatywą i kupić książeczkę dla małych dzieci dotyczącą tego, czym się różni chłopczyk, dziewczynka, co to znaczy intymne części ciała. Powinniśmy tłumaczyć, jak chronić swoją intymność. Zachowania tutaj seksualne z kolei u małych dzieci, no bo dzieci są seksualne, to zwykle też stymulowanie się, dotykanie swoich intymnych części ciała. No, nazywamy to masturbacją wczesnodziecięcą. Wielu rodziców przychodzi, dzieci sprawnych, neurotypowych, dzieci z niepełnosprawnością, dzieci ze spektrum autyzmu, do mnie mówi, co ja mam zrobić? Być może to jest nienormalne, a może moje dziecko jest tak rozerotyzowane, taki ma silny popęd. No, zachowania tego typu u małych dzieci nie wynikają z popędu. Popęd to dopiero dojrzewanie. Stąd też rodzice zazwyczaj każąc, krzycząc i mówiąc fuj, brzydko, weź te ręce, albo próbując szukać pomocy takiej medycznej, no szkodzą dziecku, ponieważ no, wzrasta ich napięcie emocjonalne i zazwyczaj zachowanie się powtarza jeszcze częściej. Najczęściej zachowanie pojawia się, mija, jest rozwojowe. Tłumaczymy tylko, że no każdy ma intymne części ciała, no i nie bawimy się siusiakiem przy innych osobach i zazwyczaj to pomaga. No chyba, że są inne przyczyny, jak w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu, czasami nazywamy to zaburzeniami sensorycznymi. Dzieci poszukują silnych jakichś doznań, albo czasami problemy emocjonalne, albo dziecko czegoś chce uniknąć i właśnie zaczyna dotykać się, no bo na przykład jakieś dla niego zbyt trudne jest zadanie i to je frustruje. Czyli w okresie dzieciństwa dziecko jest bardzo zainteresowane też, jak chłopiec wygląda, jak dziewczynka. Bywa, że dzieci podglądają inne
osoby.
To jest
czas takiej typowej ciekawości i tym się nie należy w ogóle przejmować.
To jest takie naturalne. W tym czasie właśnie jest tak naprawdę nam najłatwiej rodzicom opowiedzieć dzieciom o tych takich najprostszych takich prawach życia. Właśnie o tym, o czym już pani zamówiła. W jaki sposób po prostu się rozwijamy. Na czym polegają te nasze różnice? A później tylko dokładać te następne ziarenko, bo wiadomo, że takiemu maluchowi w wieku 2-3 lat nie opowiemy już całej historii seksu i funkcjonowania w tym świecie, takiego właśnie seksualnego, ale właśnie opowiemy o tych różnicach. Nauczymy też, tak jak właśnie wcześniej pani zapowiedziała, takiej otwartości i przyjścia do nas. W czasie właśnie słuchania pani doszłam do takiego wniosku, że my jako rodzice często sami poszukujemy na własną rękę, i mamy tą wiedzę, natomiast wstydzimy się i boimy się nią dzielić. Natomiast to jest dokładnie tak samo jak z wszystkim. Jeśli chcemy, żeby nasze dzieci wierzyły w to, co my wierzymy, albo żeby miały wiedzę taką, albo żebyśmy dążyli do takiego wyobrażenia naszego dziecka, takiego fajnego, z wiedzą, która nam się podoba i którą uważamy, że będzie mu służyć, to musimy po prostu sami mu tą wiedzę dostarczyć. I trzeba nad sobą popracować, żeby móc jak najlepiej przygotować do tego dziecka.
No, czy tu w tej sytuacji nie jest dobre odwołanie się do własnych doświadczeń? No, każdy ma jakieś doświadczenia. Co prawda nie wszystko pamiętamy, bo tego pierwszego okresu to raczej chyba nikt nie pamięta do 4-5 roku.
Tak, tutaj nie pamiętamy.
I wtedy nie wiem, jak myśmy się zachowywali, aczkolwiek
chyba, że pamięć pewne zdjęciowa rzeczy i opowieści rodziców.
Mogły się, no właśnie, pewne zachowania mogły się przenieść na później i to już może świadczyć o tym, że rodzice nie w porę albo zareagowali, albo nie reagowali, albo to znaczy one nie złapali tego momentu, w którym trzeba było zareagować.
Może nie chodzi o to, że one się przeniosą na później, bo akurat to jest ten czas dzieciństwa i tutaj w to są wpisane zachowania typu dotykanie się, czasem obnażanie, ekshibicjonizm dziecięcy, takie dziecko, które paraduje bez pieluszki, bez majtek w centrum zainteresowania gości, powie tadam i pokaże swoje intymne części ciała. To jest normalne, rozwojowe zachowanie. Oczywiście powinniśmy reagować, mówić tak, tak, jesteś śliczną dziewczynką, ale schowaj pupę, tak? I na tej pupie nosimy majtki. Natomiast oczywiście tutaj, jeżeli nie będziemy odpowiadać na pytania różne dziecka, no to dziecko z kolejnymi pytaniami nie przyjdzie do nas. Potem przychodzi kolejny etap, troszkę takiego wyciszenia, początek szkoły, tutaj dziecko się na czym innym koncentruje, wchodzi w grupę rówieśniczą, no i później przychodzi okres dojrzewania. Dojrzewanie to nie 15. Dziecko zaczyna dojrzewać w wieku 9 lat, 10. Zdarza się, że w wieku czasem dziewczynki 8 lat już początki dojrzewania, czyli hormony ruszyły i ciało zaczyna reagować. I wtedy już oczywiście rozwijają się piersi, pojawia się owłosienie, różne mogą być reakcje na dojrzewanie, szczególnie u naszych podopiecznych z niepełnosprawnościami. To może być szczególnie taka
akceptacja zmian swojego ciała.
Tak. Osoby ze spektrum autyzmu nie lubią zmian.
Dokładnie.
Więc zmiany ciała mogą budzić niepokój. No i pojawiają się kolejne zachowania.
No i właśnie o takich zachowaniach już późniejszych, wynikających z tego dojrzewania, porozmawiamy za chwilę. Pedagog specjalny dr Izabela Fornalik i Monika Korzuchowska-Dojlido, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddziału w Białymstoku, są gośćmi audycji, a dziś rozmawiamy o dojrzewaniu, o tym, jak o tym dojrzewaniu rozmawiać, kiedy powinniśmy zacząć w ogóle interesować się tym, że nasze dzieci, nasi podopieczni dojrzewają i zmieniają się. No właśnie, już wspomniała pani doktor, że nawet w wieku 9, może nawet i 8 lat mogą niektóre dziewczynki zwłaszcza mieć objawy dojrzewania, a nawet mogą mieć już pierwsze ślady tego dojrzewania pozostawione gdzieś tam na pościeli czy na ubrankach. Kiedy i które z rodziców, w zależności od płci dziecka, no i w jaki sposób powinni rozmawiać z tymi dziećmi o psychoseksualnych zmianach, jakie następują w nich, w tych dzieciach?
Powinni rozmawiać ci rodzice, którzy są dostępni, bo nie miejmy złudzeń, w Polsce nie wszystkie rodziny są pełne i czasem rzeczywiście ten obowiązek spada na jednego z rodziców i jeżeli mama sama wychowuje syna, no to nie ma powodu, żeby ona z nim nie rozmawiała, bo ktoś musi z nim porozmawiać. Poza tym czasem nie płeć jest czynnikiem, który różnicuje, ale poziom otwartości. Czasem zdarza się, że to ta mama z chłopcem spokojnie porozmawia o polucjach nocnych, bo to ona ma wiedzę, albo przygotowanie.
Albo jest bardziej dostępna, bo po prostu częściej jest w domu.
Dokładnie. Aczkolwiek byłoby dobrze, gdyby o pewnych sprawach rozmawiał tato z synami podczas dwudniowych konsultacji z rodzicami. Czasem miałam to szczęście, oczywiście, że również ojcowie przychodzili na konsultacje, to jest bardzo, bardzo cenne. I rozmawialiśmy o tym, że fajnie, jeśli to tato powie, tak, synu, tak, ty tak będziesz miał włosy na ciele, tak jak ja, mówi swojemu 8-letniemu synowi, na przykład z autyzmem. Tak, synu, ty też również, twoje narządy płciowe urosną, a czasami no będzie tak, że ten siusiak zrobi się duży i twardy, no bo takie jest życie, istnieje erekcja, a że czasami będą polucje nocne i że to jest normalne, bo wszyscy chłopcy tak mają. Więc to jest bardzo dobre, jeśli może rodzic tej samej płci powiedzieć coś, czy też mama mówi dziewczynce o takim wspólnym kobiecym doświadczeniu, tak, córko, tak, tu będziesz z twojej pochwy, wyleci krew i będziesz nosić podpaski i że to jest wspaniałe, choć wiemy, że to może czasem być trudne doświadczenie, ale bardzo ważny jest ten pozytywny przekaz mamy, a nie mówienie, wiesz, no teraz to już będziesz przez najbliższe lata miała naprawdę...
Cierpiała do końca życia.
Przeklapane, tak? Mówmy bardzo pozytywnie o też tych zmianach i dobrze, jeśli mogą to zrobić rodzice tej samej płci, ale żeby też temat nie był tematem...
Bo są bardziej wiarygodni po prostu wtedy.
Dokładnie, pewnie. Dzielą się też tym swoim doświadczeniem, nie mówię o opowiadaniu o sobie, ale też o tym, że no jest to takie wspólne doświadczenie płci. A kiedy? Zawsze należy być krok przed dzieckiem.
No właśnie.
Krok.
Ale jaki ten krok ma być? Czyli
w zależności od funkcjonowania dziecka, tak naprawdę i jego gotowości. Tak jak właśnie pani zamówiła, dziecko zadaje pytania. Czasami i 4-latka potrafi zadać pytanie, mamo, a kiedy to ja będę kobietą? Co to wtedy będzie? No i tak jak, albo pyta się, jaka jest różnica pomiędzy chłopcem, dziewczynką, już wtedy mamy szansę, żeby właśnie takie drobiazgi dziecku przekazać. A, bo kobietą to będziesz wtedy, kiedy będziesz miała większe piersi, kiedy będziesz miała owłosienie, kiedy dostaniesz okres. I to są te takie momenty, kiedy już można zacząć mówić. W zasadzie od momentu, kiedy dziecko pierwszy raz zapyta i wtedy albo będzie takie ciekawe tego wszystkiego i my możemy w jak najlepszy, spokojny sposób to dziecko do tego przygotować, bo wcale nie jest łatwo mówić dziewczynce, no na pewno mamie, tacie, pewnie trudniej, bo ma mniejsze doświadczenie, o okresie, o tych podpaskach i o tych różnych rzeczach. Jest mnóstwo kawałów, a propos wchodzę do sklepu, próbuję kupić podpaski, a tyle tego jest, bo nie wiem na co się wybrać. Pójść właśnie z córką do sklepu, pokazać jakie ja kupuję i dlaczego kupuję takie rzeczy, które są mi potrzebne i z jakiego powodu, bo moje dziecko też będzie kiedyś dokonywało wyborów. Ja mogę pokazać dlaczego i jakie są możliwości. I to powinnam robić jak najwcześniej. Moja córka tą wiedzę miała już tak naprawdę 2 lata temu. Teraz zaraz będzie miała 11 lat, a od 3 lat już tak bardzo, bardzo pomału przygotowywaliśmy ją właśnie do tego, bo w pewnym momencie bardzo szybko zaczęła dojrzewać. Zaczęła tak sobie dojrzewać. Różne takie symptomy były właśnie te wcześniej, które pani Liza wymieniała. I ja się bardzo mocno przestraszyłam, że ona się też przestraszy tego. I bywają takie różne straszne filmy o tym, że osoba jest taka przerażona. Po co my mamy mieć w domu dorastającą nastolatkę przerażoną, skoro ona może być po prostu wcześniej do tego przygotowana? Z naszego punktu widzenia tak naprawdę jest to dobre doświadczenie, bo okazuje się że teraz, że u niej w klasie koleżanki już dojrzałe, już mają te miesiączki, dla niej to absolutnie nie jest temat tabu, nikt tam nie przeżywa śmiechów, nikt tam nie przeżywa różnych takich strasznych sytuacji, po prostu tak jest i dla niej jest to łatwiejsze i ona szczerze mówiąc też już czeka. Może niekoniecznie chce być kobietą w pełnym wymiarze, jakim tam sobie wyobraża, bo ona też patrzy na mamę, mama pracuje, tato pracuje, no bo takie jest życie. Jako dziecko nie chce tego wszystkiego, ale ona już wie, w jaki sposób to może wyglądać i w jaki sposób my możemy ją do tego przygotować.
Czyli taka szczera rozmowa dużo wcześniej jest lepsza niż potem gaszenie pożaru, czyli wytłumaczenie czegoś, co jest no, trudne do wytłumaczenia nagle, jeśli ktoś jest nieprzygotowany.
Szczególnie ważne jest to, kiedy dziecko ma jakieś problemy rozwojowe, bo w przypadku dziewczynki czy chłopca sprawnego intelektualnie, neurotypowego, to właściwie często 1-2 pogadanki wystarczą, znajdziemy jakiś fajny filmik w internecie, możemy znaleźć dużo fajnych edukacyjnych materiałów.
Samo.
Dokładnie, ale też my możemy znaleźć, pokazać. W przypadku dziecka, które ma zaburzenie rozwojowe i niżej funkcjonuje intelektualnie, to już nie wystarczy pogadanka. Często on nie zrozumie tej pogadanki. My musimy użyć, bywa, że instruktażu, jak zakładać podpaski. Musimy czasem przez pół roku ćwiczyć, nazwijmy to na sucho, tak, na majtkach i pokazywać, jak tą podpaskę wkleić, że kiedy przyjdzie miesiączka i będzie tak wiele różnych objawów, być może ból brzucha, do tego jest nowa wydzielina z ciała, tak, której być może dziewczynka się przestraszy. Do tego jeszcze trzeba włożyć w majtki podpaskę, więc to jest bardzo ważne, żeby tak wręcz instruktażowo podejść do sprawy. Chłopiec ostatnio podczas jednych z rozmów z rodzicami, mama mówi, pani Izo, co tu robić? Syn ma wzwody. I on przychodzi do mnie, ze spektrum autyzmu syn, i mówi: mamo, daj mi czopek przeciwbólowy. On nie traktuje tego w kategoriach normy, albo paraduje przez szkołę integracyjną ze spodniami wybrzuszonymi w odpowiednim miejscu i on nie ma poczucia wstydu, bo nikt mu nie wyjaśnił, że okej, wzwód jest w porządku, jest to objaw zdrowia, ale jest to sprawa intymna i należy się zasłonić. No to wpadnie chłopiec neurotypowy, chłopiec ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością, nie wpadnie na taki pomysł, jemu należy to wszystko przekazać, podobnie jak to, że kiedy ma pierwszą polucję, to nie znaczy, że zrobił siku, tak? Tylko, że to jest normalne, że chłopcy mają w nocy wytryski i że to jest objaw zdrowia, że powinien pójść do łazienki, wyrzucić spodnie do prania, przebrać się, umyć, ale on to wszystko musi usłyszeć, tym bardziej, że jeżeli mówimy o osobach niżej funkcjonujących, nie czytających, nie sięgających do internetu, to one nie mają skąd dowiedzieć się takich informacji.
A wziąwszy pod uwagę na przykład osoby normatywne, które na przykład czytają w internecie, warto też z nimi o tym porozmawiać, bo okazuje się, że definicje, które czytamy, nie w ten sposób, nie w taki sam sposób je interpretujemy. I później okazuje się, że dokładnie ten sam temat, a no wiesz, co to jest? No wiem przecież, mamo. Tylko okazuje się, że tak naprawdę nie wiem, bo moje dziecko inaczej zupełnie to zrozumiało. I to też może być później problem.
A jak reagować na te pierwsze objawy zakochania się? Czy też zachowania seksualne, które zaobserwujemy u naszych dzieci?
Mhm. Powiem tak, że przede wszystkim traktować poważnie, bo z perspektywy osoby dorosłej my często, kiedy słyszymy, a zakochałam się, mówi córka, ma 13-14 lat, czy ona jest w normie intelektualnej, czy niepełnosprawna intelektualnie, mówimy, a ha, 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 tak, tak, tak. I ona wraca zrozpaczona z obozu, a bo tam Krzysiu...
To właśnie ten czas
tak,
jest.
Tak, właśnie, bo Krzysiu mnie nie chciał i ona płacze, a my mówimy, no przestań, idź do szkoły. A to tak naprawdę może być najważniejsza w tym momencie sprawa w jej życiu i ona może być powodem tego, że jeżeli ten Krzysiu naprawdę ją źle potraktował albo jeszcze dodatkowo być może wykorzystał, bo nie wiemy, tak? Mówimy o różnych doświadczeniach, a ona była w nim zakochana i była to dla niej osoba ważna. Czasem takie sytuacje kończą się samobójstwem, więc jakby my czasami mamy tendencję do takiego traktowania z przymrużeniem oka tych problemów, które występują u młodszych nastolatków, u starszych i nie słuchamy, mówimy skup się na szkole, teraz przyszła szkoła, skup się na lekcjach, ale powiedzmy sobie szczerze, kto z nas w okresie dojrzewania, dla kogo matematyka była najważniejsza? Dla mnie nie.
Też tak jest, jak bardzo często Korczak już tak właśnie mówił, że traktuj małe dzieci tak jak dorosłego człowieka, że dla nich ta sprawa teraz, czyli ten zielony albo czerwony kubek, który bardzo mocno chce kupić, to jest najważniejsza rzecz pod słońcem, to jest cały jego świat. Ten wybór będzie determinował wszystkie działania, które będzie robił po kolei. I dokładnie tak samo jest z każdą inną sprawą, między innymi z seksualnością. To jest w tym okresie, tak naprawdę w każdym okresie, bardzo ważne. Dlatego szczerze rozmawiajmy ze swoimi dziećmi, odpowiadajmy na ich pytania i po prostu bądźmy przy nich.
No to jest właśnie rola rodziców, opiekunów, wychowawców. Za chwilę porozmawiamy o tym, gdzie szukać wsparcia, jeżeli sobie nie radzimy. Dziś w tej audycji mówimy o wspaniałym okresie, okresie dojrzewania. Każdy przeszedł ten okres, każdy ma swoje doświadczenia. Teraz dorośli do końca czasem nie wiedzą, jak rozmawiać o tym, co sami przeżyli, no bo kiedyś było trochę inaczej, teraz jest bardziej powszechny internet, wszystkiego można się dowiedzieć. I tak naprawdę w jaki sposób reagować na zachowania seksualne dojrzewającego syna czy też córki pani doktor?
Wszystko zależy od tego, o jakich zachowaniach seksualnych mówimy, bo kiedy mówimy, używamy określenia zachowania seksualne, to z jednej strony no, należy myśleć o tych zachowaniach autoseksualnych, czyli stymulacji siebie. No, młodzież dotyka się, stymuluje, używamy określenia masturbacja, tak? I tak się dzieje. Drugim, kolejnym rodzajem zachowań, no to te relacyjne, czyli związane z pierwszymi doświadczeniami, necking, petting, czyli pieszczoty wzajemne z drugą osobą. Bywa, że też kontakt seksualny, stosunek seksualny. I powiedziałam, to zależy od młodzieży, ponieważ kiedy ja mam zawsze w swojej głowie młodzież sprawną i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną czy spektrum autyzmu. Zacznę od tej drugiej, ponieważ tak naprawdę młodzież z niepełnosprawnościami bywa, że czasem nie ma szansy wejścia w relację z drugą osobą. Bywa, że nigdy w życiu nie założy rodziny, nie będzie żyła w związku. Przynajmniej myślę o osobach niżej funkcjonujących, więc bywa, że jedynym zachowaniem seksualnym, jakie będzie przejawiać, będą zachowania autoseksualne. Nie myślę o wszystkich osobach, ale część z nich tak. I tutaj chciałabym bardzo, jeżeli słuchają nas rodzice, to zwrócić uwagę na to, że najważniejszą sprawą jest to, żeby zachowanie nie miało miejsca w miejscach publicznych, bo 90% rodziców trafiających do mnie do gabinetu po pomoc przychodzi z tym, że no właśnie, a oto syn się stymuluje w miejscu publicznym, a robi to w szkole, robi to na przerwie, albo w domu, w salonie, przy innych osobach nie ma poczucia skrępowania. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że my często musimy bardzo jednoznacznie określić: synu, okej, czasami chłopcy się dotykają, ale nie mogą tego robić przy innych osobach, mogą to robić w swoim prywatnym miejscu, a tym prywatnym miejscem jest twój pokój albo twoje łóżko, kiedy nie ma tam innej osoby. I tu uczulam rodziców osób z niepełnosprawnością, że nie należy spać z własnym dzieckiem, bo jest to bardzo częsta sytuacja i częste doświadczenie rodziców. Nie, ponieważ ono nie ma wtedy szansy zrozumienia, że istnieje coś takiego jak prywatne miejsce i że to w prywatnym miejscu można podejmować prywatne zachowania, jakim będzie stymulacja siebie. I choć ja wiem, że trudno rodzicom czasem zaakceptować fakt, bo mają, przejawiają różne wartości, różnie oceniają
albo
takie zachowania.
Albo dziecko bardzo mocno chce jeszcze z mamusią. To jest taki moment, kiedy po prostu to dziecko wyprowadzamy z łóżka i koniec. Nawet jeśli to boli, nam bardzo się
robimy
chce.
To dla dziecka. Nawet gdybyśmy my chcieli, tak, jeszcze mówimy sobie tak fajnie, taki fajny, taki 11-latek, taki jeszcze przytulić. Tak. To jest miłe, fajne, przyjemne, ale robimy to dla dziecka, bo ono musi zrozumieć, że jest prywatne, intymne miejsce i jeżeli kiedyś trafiła na konsultację, mama mówi: pani Zeno, mój syn się dotyka przy mnie. Pytam, a gdzie to robi? A co mama mówi? W łóżku. Moje pytanie brzmiało: a co pani robi w jego łóżku? Tak naprawdę na konsultację do mnie powinien przyjść pani 13-letni syn ze spektrum autyzmu, mówiąc mi o tym, że mama narusza jego intymność, śpiąc w łóżku, bo on, no owszem, dotyka się, ale robi to w miejscu intymnym. I tutaj oczywiście nie będę dotykała tematu tego, jak można oceniać zachowanie takie jak autostymulacja, bo każdy wyznaje różne wartości, różnie ocenia. Ja odnoszę się do norm klinicznych, do norm rozwojowych, więc pod pewnymi warunkami stymulacja swoich narządów jest okej, jest w porządku, jest do zaakceptowania. Kiedy mówimy
nie jest to choroba w każdym razie.
Tak, no nie jest to choroba i nie można mówić tutaj o jakichś skutkach zdrowotnych, no chyba, że ktoś uszkadza siebie, tak? Tutaj zawsze należy rozważyć sytuację.
Kiedyś na szkoleniu właśnie pani Iza zadała rodzicom, byłam na tym szkoleniu, takie pytanie: czy osoby z niepełnosprawnością intelektualną mają potęt? I była grupa osób, która powiedziała, że nie, była grupa osób, która powiedziała, że tak. I jakby najważniejszą kwestią też taką do uświadomienia sobie, że każdy z nas odczuwa popęd. Pytanie, czy my o tym wiemy i czy my wiemy, co tak naprawdę z nim mamy zrobić. I jeśli to zaakceptujemy i w sobie, i w naszych dzieciach, to będzie nam też łatwiej później o tym wszystkim rozmawiać i różne takie nawet trudne decyzje dla nas, ale z myślą o dobru naszego dziecka podejmować.
No dobrze, to w takim razie, skoro już nie radzimy sobie i nie wiemy, jak dotrzeć do tego naszego dziecka. Mówię o tym w pełni sprawnym i o tym, który ma pewne zaburzenia. To gdzie możemy w ogóle szukać pomocy? Albo gdzie sami się możemy najpierw nauczyć, jak rozmawiać, żeby potem można było przenieść to na grunt własnej rodziny?
Jedną z kwestii, takich właściwie dostępnych form pomocy jest zawsze dobra książka. Dobra książka z jednej strony dla mnie jako rodzica, z drugiej strony dla naszego nastolatka. Są książki dotyczące dojrzewania dziewcząt, chłopców. Jest naprawdę w tej chwili bardzo dużo. Ja jedną z nich, między innymi jestem współautorką takiej książki 100% mnie, czyli książka o miłości, seksie i zagłuszaczach, czyli jakichś trudnych rzeczy. To jest książka dla sprawnej, neurotypowej młodzieży, dla osób też z zespołem Aspergera mogłaby być dostępna 15+, lub inne książki o dojrzewaniu. Z kolei rodzice też warto, żeby nauczyli się rozmawiać. Również mogą sięgnąć po pomocę. Szczególnie trudno rodzicom dzieci z niepełnosprawnością czy spektrum autyzmu. Niedawno na rynku ukazało się w wydawnictwie PWN takie dwa pakiety o dojrzewaniu chłopcy, o dojrzewaniu dziewczęta, z materiałami, z instruktażami, z historyjkami społecznymi dotyczącymi dojrzewania. podejrzewania. Tutaj przychodząc do Państwa zabrałam ze sobą taką niedawno wydaną też książkę Mam autyzm, mam seksualność i co dalej, której jestem autorką i tam to jest taka ponad 400-stronicowa książka, która pokazuje bardzo praktyczne porady, daje rodzicom bardzo praktyczne porady, jak rozmawiać, jak poruszać temat związany z polucjami, dojrzewaniem, zachowaniami seksualnymi, jak reagować. Czy moje dziecko ze spektrum autyzmu wysoko funkcjonujące, z na przykład ze spektrum Aspergera, czy założy rodzinę, również kwestie związane ze współżyciem seksualnym, więc zachęcam, ale też zachęcam do szukania pomocy, jeżeli na przykład widzę, że moje dziecko może mieć problemy, bo być może doświadczyło przemocy seksualnej. Należałoby udać się jednak do psychoterapeuty, do terapeuty, do seksuologa dziecięcego, tudzież do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Bywa, że niektórzy psychologowie mają również wykształcenie z zakresu seksualności, a nawet jeśli go nie mają, to potrafią rozmawiać na takie tematy. Są poradnie, w których można również otrzymać taką pomoc.
A czy tutaj w tym właśnie akurat momencie możemy opisać, jakie zachowania czy jakie sytuacje powinny skłonić nas do tego, żeby jednak zasięgnąć opinii specjalisty, czy w ogóle nie ma jakichś takich jednoznacznych granic?
To znaczy na pewno sytuacją taką, która wymaga, to jest to, jeżeli widzimy niepokojące zachowanie, na przykład uporczywa stymulacja u mojego na przykład syna czy córki połączona z oglądaniem pornografii. Nie mówię o jakichś takich sytuacjach, kiedy ktoś natknął się raz czy drugi, ale zdarza się, że młodzież jednak w tej chwili ma powszechny dostęp do pornografii, tak? I ja rozmawiam z 12-latkami, 11-latkami, czasami sięgają, tak, już natknęli się, ponieważ rodzice nie zabezpieczyli komputerów, nie założyli blokady rodzicielskiej i w efekcie dzieci sięgają. W telefonach tak pokazują i owszem, to, że ktoś sięgnął, widział raz, drugi, może niczego nie spowodować, ale może być tak, że sięga bardzo często, stymuluje się, coraz częściej sięga po pornografię, wyszukuje, wysyła innym. To wymaga na pewno pomocy. Również takie sytuacje, które mogą wskazywać, czy objawy na wykorzystanie seksualne. Czyli wycofanie. Widzę zmiany w zachowaniach mojego dziecka. Widzę, że coś się dzieje. Jakieś problemy na przykład z myciem, z odkryciem części ciała, zmiany w funkcjonowaniu emocjonalnym i wiele innych objawów, bo jest ich bardzo dużo, czyli to nas zdecydowanie powinno skłonić do zasięgnięcia pomocy. Ale także, jeżeli widzę jakieś niepokojące czasem praktyki seksualne u mojego syna bądź córki, a niepokojącą może być to, że zaczyna się interesować jakimiś, dajmy na to, fetyszami, tak? No, to bardzo różne mogą być sytuacje, które skłaniają, czyli jeżeli się niepokoję i nie chcąc skrzywdzić swojego dziecka, warto zawsze zasięgnąć opinii specjalisty, bo być może moje niepokoje są bezpodstawne.
No ale takich specjalistów jak pani, to my nie mamy tutaj na każdej ulicy i nikt sobie nie znajdzie tak od razu pod ręką. Czy co by pani radziła w takiej sytuacji? Pójść do lekarza rodzinnego, to co on powie? Nic.
To zależy, jak jest lekarz rodzinny, tak? Znam lekarzy, którzy udzielają pomocy. Czasami zdarza się, że rzeczywiście psycholog, pedagog w placówce czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej może udzielić tej pierwszej pomocy.
Przede wszystkim tak, bo tak naprawdę poradnie współpracują z różnymi specjalistami z różnych zakresów. I rzadko się zdarza, tak naprawdę sporadycznie, że rodzic zgłaszając się po pomoc nie dostanie jakiegoś numeru telefonu albo jakiejś następnych drzwi, następnej informacji o jakiejś poradni, która specjalizuje się w jakimś zakresie. Wziąwszy pod uwagę ilość specjalistów na rynku, to tak naprawdę w naszym Białymstoku też znajdzie się paru osób.
Tak. Znajdą się też seksuologowie, bo są
zajmują się tym zawodowo.
No ale niektórzy trochę się krępują, może to jest takie w naszym społeczeństwie jeszcze przyjęte, że to jest tabu, to lepiej się nie ujawniać, że mamy takie problemy. Do czego może prowadzić właśnie takie nieskontrolowane, niewyprostowane zachowanie, które właśnie dziecko przejawia i potem w wieku dojrzałym? Co się może stać?
Przede wszystkim może doprowadzić do tego, że ono nie będzie szczęśliwe, tak jako człowiek dorosły, będzie trudniej nawiązać relację intymną z drugą osobą, ale też mówiąc już tak bardzo, no, może pewne zachowanie, jeżeli my zdobywamy różne doświadczenia w okresie dojrzewania, to jest bardzo ważny etap, tutaj kształtują się nasze preferencje i mogą pojawić się na przykład zaburzenia preferencji seksualnych związane, na przykład jakieś zachowania nawet karalne, tak, które są no, nieakceptowane społecznie i tej osobie będzie trudno, więc oczywiście nie chciałabym tutaj straszyć rodziców, bo to nie chodzi o to, że jeżeli ja zobaczę, otworzę drzwi, zobaczę mojego syna, który się dotyka, że tutaj dojdzie do jakiejś sytuacji. Absolutnie nie mówię o takich zachowaniach, mówię o jakichś rzeczywiście dziwacznych czasem praktykach, czy też takim nasilonej oglądaniu pornografii, wręcz uzależnieniu od oglądania materiałów pornograficznych, ponieważ trudno będzie stworzyć związek, jeśli moim wzorcem jest pornografia, jeżeli nie umiem wyjść poza pornografię, może to nawet doprowadzić, prawda, do wyczerpania organizmu, jeżeli codziennie sięgam, nieustannie się masturbuję i tak dalej. Przestaję uczestniczyć w życiu społecznym, doprowadza mnie to do izolacji. A w tej chwili dużo osób, tak, duża część młodzieży no, zgłasza taki problem, że jest im trudno przestać. Tak? Wprowadzamy pewną kontrolę, wprowadzamy metody takie psychoterapeutyczne, które pozwalają kontrolować choćby oglądanie materiałów, nieposiadanie tych materiałów, ale to jest naprawdę spory problem, więc warto zgłosić się po pomoc, jeśli widzimy taki problem u swojego dorastającego syna, córki, czy też u swojego partnera, męża, żony, bo nie mówmy tylko o tym, że są to problemy młodzieży.
Bo to się przenosi przecież na życie dorosłe. No to
ja też mam taką traumę gdzieś tam w głowie, jako rodzic dziecka z niepełnosprawnością. Mój syn bardzo nisko funkcjonuje społecznie, ma upośledzenie umysłowe. Też jest właśnie dojrzewającym takim prawie 13-latkiem. I gdzieś tam w głowie taką myśl, że jeśli my jako rodzice z mężem teraz go nie nauczymy, jak właściwie się zachowywać, to on później nie będzie miał żadnych barier, żadnych granic. Mhm. On po prostu będzie to robił wszędzie, bo to mu będzie sprawiało przyjemność, to będzie rozładowywało jego emocje, to będzie sprawiało, że on się będzie czuł dobrze, nie licząc się zupełnie z normami społecznymi, które tutaj dookoła nas funkcjonują. Więc jakby te zachowania takie nieakceptowalne, które mogą wynikać z naszego niezareagowania w porę, dla mnie są czymś takim strasznym do wyobrażenia, bo nikt nie chce, żeby z naszych dzieci się śmiać. A jeśli to będzie dorosły człowiek, który będzie chodził i robił sobie wszystko, co chce, to jest trudne.
Właśnie. A ja bym chciała coś bardzo ważnego powiedzieć. Bo my tak rozmawiamy o różnych zagrożeniach, ale seksualność jest taką piękną sferą życia i chciałabym też powiedzieć, że kiedy edukuję seksualnie, to też staram się prowadzić taką pozytywną edukację seksualną, niestraszącą. Tak. I tu rodzice, kochani, nie bójmy się mówić swoim dzieciom, że seksualność jest czymś dobrym i przyjemnym, bo to nie oznacza, że właściwie chwilę potem dziecko pobiegnie i będzie ten seks uprawiać, tak? Żebyśmy też nie bali się mówić o tym, że seksualność jest czymś pięknym, dobrym, wspaniałym i szczęściodajnym.
Czyli po prostu do wszystkiego podchodzimy z umiarem i rozsądkiem, ale nie zamykamy oczu, jeśli widzimy, że coś jest właśnie, dla nas nietypowe, tak? No, takie, którego nie rozumiemy. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi były dzisiaj dr Izabela Fornalik, pedagog specjalny i edukator seksualny. Dziękuję Pani ślicznie.
Bardzo dziękuję.
Oraz Monika Korzuchowska-Dojlido, wiceprezes Krajowego Towarzystwa Autyzmu, oddział w Białymstoku. Ślicznie Pani dziękuję.
Dziękuję.
Wydanie archiwalne z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Radia Białystok, a sugestie kolejnych tematów proszę przesłać pod adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu Marcin Kozłowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.